Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
I teraz robimy to razem z Pawłem Musiałkiem, prezesem Klubu Jagiellońskiego. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Jest drogo, będzie drożej. Wprawdzie jest znak zapytania, ale to jest raport, który przygotował Klub Jagielloński. Raport dotyczący energii. Ten znak zapytania skąd?
Stąd, że mamy dużą niepewność oczywiście co do tego, jak się rozwinie dalsza sytuacja na rynkach energetycznych. Można powiedzieć, że weszliśmy teraz w taką fazę stabilności, ale bardzo względnej. Przypominam, że jeszcze rok czy dwa lata temu wszyscy w zasadzie totalnie nie widzieliśmy, z czym będzie się wiązały konsekwencje wojny na Ukrainie dla naszych rachunków za energię. No okazało się, że za tą energię musieliśmy zapłacić drożej. Wszystko na to wskazuje, że te ceny takie, jakie teraz mamy, już nie spadną, a istnieją pewne przesłanki do tego, że będzie drożej. Stąd ten znak zapytania, który nie jednoznacznie nie stawia mocnej tezy, ale jakby pan redaktor mnie zapytał, ile pieniędzy bym u bookmachera postawił na wytypowanie, że będziemy płacić jeszcze więcej, no to bym te pieniądze postawił, dlatego że pamiętajmy, że w ostatnim czasie ten wzrost, on był spowodowany głównie tymi czynnikami wojennymi. Natomiast powoli zaczynamy wchodzić w okres, w którym pod strzechy zaczyna wchodzić duży pakiet Fit for 55, który został w ramach Unii Europejskiej przyjęty. Jest to duży pakiet zmian dotyczący nie tylko energetyki, dotyczący wielu innych także dziedzin naszego życia, dziedzin gospodarki. No i skoro chcemy wyeliminować tę emisję dwutlenku węgla z każdej w zasadzie aktywności człowieka, no to także będzie dotyczyć gospodarstw domowych i będzie to oznaczać, że za pewne rzeczy możemy zapłacić drożej, przynajmniej w tym pierwszym okresie. Długofalowo optymiści mówią, że ta energia będzie tania, ale na pewno w najbliższych latach nie powinniśmy się spodziewać żadnych tutaj obniżek cen. No i stąd pomysł na raport, który pan redaktor wspomniał, to znaczy co zrobić, jak ułożyć tą politykę wsparcia państwa, aby w tej sytuacji wzrastających cen energii no nie doszło do takiej sytuacji, w której no, duża część Polaków będzie marzła.
Teraz ta polityka państwa jest do energii przynajmniej tej, za którą płacą odbiorcy indywidualni. Jest jakaś rekompensata, jakiś sposób, w którym państwo pomaga według raportu, według pana, to jest sposób niewystarczający, ten sposób trzeba zmienić?
Ja bym powiedział wręcz przeciwnie. Ta pomoc dzisiaj jest bardzo hojna i to, co my proponujemy w raporcie, to niełatwa decyzja politycznie, ale uważamy, że z punktu widzenia gospodarności zasadna, żeby to wsparcie na kolejne lata było tak zaprojektowane, aby ono było bardziej ambitne dla osób, które faktycznie są zagrożone ubóstwem energetycznym. Natomiast no niestety musimy się pogodzić z tym, że wsparcie hojne, powszechne dla każdego to już jest zbyt ambitny pomysł. I w sytuacji, w której musimy zwiększać nasze wydatki i przecież na armię, i przecież na ochronę zdrowia, i na wiele innych tutaj usług publicznych, no nie możemy pozwolić sobie dalej na to, żeby dawać każdemu w takim stopniu, w jakim dawaliśmy do tej pory. Także ten raport, on jest takim trochę zimnym prysznicem, na pewno politykom się nie spodoba, no ale biorąc pod uwagę, że ten wzrost kosztów będzie postępował, po prostu my nie mamy innej możliwości niż to, żeby bardziej wspierać te osoby ubogie, natomiast no powiedzieć tym osobom zamożniejszym, musicie sobie niestety radzić sami. Z tym, że raport
tylko,
też wyraźnie...
Tylko jest zawsze pytanie, kto jest bardziej zamożny. Znaczy czasami łatwo odpowiedzieć na pytanie, czasami trudno, bo można ustawić tak próg tej zamożności, w którym ten, który jest oceniony jako zamożny, wcale zamożny się nie czuje.
Tak, no to jest oczywiście kwestia subiektywnego odczucia. Natomiast to, co my w tym raporcie podkreślamy, to to, że z punktu widzenia polityki państwa my powinniśmy bardziej precyzyjnie zdefiniować, czym jest to ubóstwo energetyczne i jakie miary do niego stosować. Dlatego, że to nie jest tak, że zawsze osoba najmniej zarabiająca, ona wpada w ten próg. Bardzo prosty przykład. Można zarabiać w Polsce wcale nie najgorsze pieniądze, ale jeżeli ktoś żyje na wsi w bardzo starym domu, nie jest termomodernizowanym, słabo ocieplonym i jego wydatki na energię są bardzo duże, to taka osoba może łatwiej wpaść w to zagrożenie ubóstwa energetycznego niż osoba, która zarabia mniej, ale żyje w bloku i te wydatki na energię nie są duże, bo ma chociażby ciepło komunalne.
Więc... W raporcie ubóstwo energetyczne zdefiniowane jest jako 10% naszych zarobków, które wydajemy na energię. Jeżeli wydajemy 10 albo więcej niż 10%, to wtedy jesteśmy w tej kategorii ubogich energetycznie.
Tak, tak się przyjmuje, nazwijmy to, w literaturze eksperckiej. Oczywiście do tej miary pewnie trzeba by dodawać też inne i to, co w tym raporcie wskazałbym za taką ciekawą wartość, to to, że poza takimi operacjami na liczbach suchych, myśmy zdecydowali się także przeprowadzić badania wśród Polaków, co myślą na temat tych poszczególnych narzędzi wsparcia państwa. No i to było faktycznie ciekawe, że Polacy wskazali jednoznacznie, że bardzo by chcieli powiązać tę kwestię wsparcia z oszczędnością energii. I myślę, że to jest bardzo ciekawy trop i myślę, że warto tym tropem podążyć. I jeżeli jakakolwiek rodzina chciała mieć wsparcie, to ja bym proponował, żeby faktycznie ono było uzależnione nie tylko od tego, czy ta rodzina jest zagrożona ubóstwem energetycznym, ale także ten poziom wsparcia powinien być w jakiś sposób uzależniony od tego, jak bardzo ta rodzina będzie oszczędzać energię, bo oszczędzać powinniśmy wszyscy.
Ale to kto jest, to będzie kontrolował?
Moim zdaniem to nie jest wcale jakoś bardzo skomplikowane. Przecież cała informacja dotycząca tego, ile my wydajemy energii, znajdują się...
Znów coś państwo, znów ktoś chce coś skontrolować, znów ktoś chce ocenić. Klub Jagielloński jest za tym, żeby rozbudować sieć urzędników, którzy kontrolują rozmaite sprawy, rozbudować sieć dokumentów, które będziemy składać do poszczególnych urzędów, udowadniać, czy jesteśmy biedni, czy bogaci, czy nas stać, czy nas nie stać?
No, w taki sposób panuje to pytanie, że odpowiedź sugerowałaby nie, oczywiście, że nie, ale musimy przyznać, że standardem różnej polityki wsparcia w różnych krajach, nie tylko w obszarze polityki energetycznej jest to, że definiuje się progi dochodowe. No, to znaczy, i w Polsce również mamy przecież takie liczne narzędzia, które są przeznaczone dla osób, które spełniają określone kryteria, a te, które nie spełniają, go nie otrzymują. To jest powszechna polityka. Raczej rzadkością są takie transfery powszechne dla każdego, bo one są po prostu bardzo drogie. Myśmy się w Polsce zdecydowali chociażby na program 500+, który mam taką intuicję, że rozochocił polityków, jeśli chodzi o takie hojne wsparcie dla każdego, bo wtedy naturalnie duża część Polaków, skoro jest beneficjentem, to rozwiązanie popiera. Natomiast z punktu widzenia gospodarności, no, sytuacja wygląda tak, że jeżeli wszystkim chcemy tą kanapkę równo poczęstować, no to masełko ma bardzo cienką po prostu warstwę. Więc to, co my proponujemy, to, żeby faktycznie ci, którzy są zagrożeni ubóstwem, dostali co wsparcie hojniejsze, a te pozostałe środki zaoszczędzone przeznaczyć chociażby na przykład na termomodernizację domów. I moim zdaniem to jest coś, co warto tutaj podkreślić, że my płacimy w Polsce wysokie rachunki za energię, dlatego że bardzo duża grupa Polaków mieszka w domach, które są bardzo słabo ocieplone, które wymagają przez to bardzo dużych rachunków, no i obniżają standard ciepły. Natomiast ta termomodernizacja, taka kompleksowa, z wymianą okien, drzwi, wymianą źródeł ciepła na niskoemisyjne, no to jest bardzo często inwestycja przekraczająca kilkanaście tysięcy, często kilkadziesiąt tysięcy już złotych. W związku z tym bardzo wiele osób na nią nie stać. Więc ja uważam, że i też moi koledzy z Klubu Jagiellońskiego, którzy nad tym raportem pracowali, że znacznie lepiej jest zaoszczędzone środki przeznaczyć właśnie na tą termomodernizację, bo ona i z punktu widzenia gospodarstw domowych będzie oszczędnością, ale też z punktu widzenia państwa będzie dobrą decyzją, bo to pozwoli nam obniżyć chociażby zapotrzebowanie na surowce energetyczne, które sprowadzamy do Polski.
Ale powiedział pan, że u Bukmachera by pan się założył o to, że ceny energii wzrosną, a wzrosną dlatego, że między innymi wchodzimy w czas, kiedy będzie działać program unijny Fit 55, czyli my będziemy się bronić przeciwko temu, co sami sobie sprokurowaliśmy, czyli podwyżka cen energii z uwagi na politykę Unii Europejskiej.
No, tak to wygląda. W Unii Europejskiej zostały podjęte decyzje, że priorytetem jest obniżenie emisji CO2, dwutlenku węgla.
Po to, żeby... uważa, że to jest w porządku, czy nie?
Ja uważam szczerze, że my jako Unia Europejska podchodzimy do tego zbyt ambitnie. To znaczy, mając na uwadze, że państwa Unii Europejskiej odpowiadają za jedynie 7% emisji CO2, no nie możemy się zachowywać tak, jakbyśmy byli odpowiedzialni za 70%. I moim zdaniem brak tego powiązania polityki unijnej z polityką międzynarodową, to znaczy inne kraje deklarują, że będą obniżać, ale tylko Unia Europejska wprowadziła tak ambitne i tak restrykcyjne przepisy i to na dodatek skoncentrowane bardziej na kiju niż na marchewce, to znaczy na po prostu opodatkowaniu emisyjnej działalności. No i póki co...
Będzie to dodatek, będzie to dochód własny Unii Europejskiej. Ten tworzący się budżet Unii Europejskiej ma korzystać z ETS-u.
Ma korzystać z ETS-u, co nie jest dla Polski akurat korzystne, no bo to oznacza, że tę część środków, które moglibyśmy przeznaczyć chociażby właśnie na transformację energetyczną po to, żeby bardziej łagodnie przejść przez ten proces, część środków będzie przerzucona do budżetu centralnego i tam z budżetu centralnego te polityki będą prowadzone. No więc odpowiadając, ja uważam, że dużym problemem jest to, że ta ambicja klimatyczna wchodzi w pewien konflikt z polityką gospodarczą i niestety perspektywa deindustrializacji Europy jest perspektywą naprawdę realną i w sytuacji, w której tak naprawdę te emisje przenoszą się z Europy do innych krajów na świecie, a nie są redukowane w skali świata, no to trzeba odpowiedzieć na pytanie, czy to jest racjonalna polityka.
A może trzeba by było zatkać wulkany, bo te są odpowiedzialne za najwięcej emisji CO2 do atmosfery. To może tego powinien raport dotyczyć?
No, raport, tutaj nie jestem specjalistą, który zajmuje się klimatem, więc biorę po prostu za pewnik te raporty ONZ-u, które wskazują, że człowiek jest odpowiedzialny, więc tego nie kwestionuję. Natomiast wciąż to nie pociąga za sobą koniecznie takiej odpowiedzi, którą daje Unia Europejska.
Kiedyś dinozaury były za to odpowiedzialne, ale to już inna historia za zmianę klimatu. Wielką konferencję Klub Jagielloński przygotowuje. 28 zacznie się ta konferencja. Czego dotyczy? Kto przyjedzie?
Chcemy zrobić dużą konferencję, która dotyczyłaby tak naprawdę dwóch tematów, które są ze sobą bardzo powiązane. Czyli z jednej strony jak wyjść naprzeciw temu wyzwaniu klimatycznemu, z którym mamy do czynienia i skonfrontować się z tą polityką unijną, ale z drugiej strony tą brakującą cegiełką do tej rozmowy jest temat bezpieczeństwa energetycznego, który to temat pojawił się na agendzie unijnej jako priorytetowy po rosyjskiej pełnoskalowej agresji na Ukrainę. W mainstreamie europejskim popularna jest taka teza, że ta wojna spowodowała, że my jeszcze bardziej musimy przyspieszyć te działania proklimatyczne. To, co my chcielibyśmy na tej konferencji postawić, to czy faktycznie tak jest, czy nie jest przypadkiem tak, że mamy tezę odwrotną, że te drożające rachunki za energię spowodowane wojną na Ukrainie, tym, że musimy więcej płacić za poszczególne surowce, powodują, że mamy mniejszą finansową przestrzeń na to, żeby działać w obszarze klimatu. Więc ten dylemat między bezpieczeństwem energetycznym a bezpieczeństwem klimatycznym chcielibyśmy bardzo mocno postawić. Będziemy gościć bardzo wielu gości z zagranicy, więc będzie czołówka polskich ekspertów, polskich urzędników, ale także bardzo dużo gości z zagranicy. Serdecznie polecam 28 października The Tides na ulicy Wieślarskiej. Czekamy na was, wejście za darmo, także zachęcam do udziału.
Każdy może przyjść?
Każdy może przyjść, kto się zarejestruje, także życzę...
To jeszcze raz, gdzie można się zarejestrować?
Na stronie Klubu Jagiellońskiego znajdziecie państwo informacje na temat konferencji, także jestem przekonany, że to będzie bardzo, bardzo ciekawa konferencja, bardzo dużo paneli, każdy znajdzie coś dla siebie.
Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje. Paweł Musiałek, prezes Klubu Jagiellońskiego, wstał rano, żeby przyjść do studia Radia Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
8:01, czas na wiadomości.